Dzień dobry, przy mikrofonie Małgorzata Iwanicka. Temat powstania styczniowego przewija się często w tym roku. Przyczyną jest okrągła rocznica jego wybuchu. To największy zryw narodowo-wyzwoleńczy przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Ogłoszono manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez tymczasowy rząd narodowy. Swoim zasięgiem objęło ziemię zaboru rosyjskiego, to jest Królestwo Polskie i ziemie zabrane, zyskując także szerokie poparcie wśród ludności litewskiej i częściowo pośród białoruskiej. W tym powstaniu szczególną i ważną rolę odegrały także kobiety. To im właśnie poświęcę najbliższą godzinę. Kobiety powstania styczniowego, czyli ciche bohaterki. Kobiety oprócz tego, że demonstrowały swoje poparcie dla powstańców poprzez noszenie czarnych sukien, czyli żałoby narodowej, także agitowały na rzecz powstania i walki narodowo-wyzwoleńczej, opowiada Alina Woś, pasjonatka historii, która jest jedną z osób zaangażowanych w projekt Ciche Bohaterki, który prowadzi Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej.
Mówimy o manifestacjach religijno-patriotycznych, które tak naprawdę rozpoczęły się prawdopodobnie wraz z żałobą narodową w 1861 roku po śmierci właśnie generałowej Sowińskiej. Jej pogrzeb był taką pierwszą dużą manifestacją. Kolejna taka manifestacja miała miejsce po nabożeństwie w kościele karmelitów w 1861 roku. Tam zginęło 5 uczestników manifestacji, no i ich pogrzeb to była okazja do kolejnej manifestacji. No i tak to się zaczęło i potem się rozwijało. Te manifestacje miały taki charakter bardzo zorganizowany, ale też i na tym polu możemy znaleźć takie ciche bohaterki, takie pojedyncze osoby, które w jakiś tam sposób się wyróżniały. I tu pewnie warto wspomnieć o Józi Dybowskiej, która mieszkała w Wilnie. Była organizatorką właśnie takich manifestacji religijno-patriotycznych. A dlaczego jest taką ciekawą bohaterką? Ponieważ była to dziewczynka wykształcona przez siostry wizytki wileńskie. Miało to oczywiście ogromny wpływ na późniejsze jej umiejętności oratorskie. Kiedy ona przemawiała do tłumu, po prostu ten tłum porywała. Potrafiła mówić nie tylko mądrze, ale też wplatała w taki naturalny sposób czy cytaty z Biblii, czy fragmenty poezji właśnie w tę swoją wypowiedź, a mówiła z takim przejęciem, że budziła powszechny podziw, ale też posłuch. Porywała te tłumy. No i co ciekawe, odważyła się pójść nawet do samego generała gubernatora Nazimowa. Mówiła biegle po francusku, kiedy przedstawiła mu swoją sprawę, był tak zachwycony i tak nią oczarowany, że nakazał, aby ją wpuszczano za każdym razem, kiedy się do niego zgłosi. No, Nazimow słynął z okrucieństwa i nie był człowiekiem, z którym można się było tak swobodnie spotkać. Nawet kiedy została aresztowana, do więźniów też przemawiała w taki porywający sposób, że podtrzymywała ich wszystkich na duchu, natomiast samych strażników też potrafiła przekonać do swoich racji. Tutaj bym chciała jeszcze powiedzieć o tym, że no Józia była dziewczynką, grzeczną, kulturalną, dobrze wychowaną. Dlatego też jakby zaborcy obawiali się zesłać ją. Uniknęła tego zesłania, ponieważ uznano ją za szaloną. No ale przecież szaloną dziewczynę trzeba by było umieścić w zakładzie psychiatrycznym. Czyli widocznie nie była na tyle szalona, żeby ją leczyć. Zaborcy zdawali sobie sprawę, że to jej działanie było przemyślane, ale jakby troszeczkę ją chronili. Zapewne miał wpływ na to wygląd tej dziewczyny, ale też taka dziewczęca uroda, taka dziewczęca niewinność. No oczywiście Józia Dybowska to jest jeden z wielu takich przykładów. Kobiety, no ciekawa sprawa. Połowa XIX wieku kobiety raczej nie występowały publicznie, prawda? A tu mamy takie przykłady, kiedy kobieta wychodzi, porywa tłumy, nie tylko kobiet, ale także mężczyzn. Trudno powiedzieć, skąd to się wzięło, skąd taka odwaga, skąd takie umiejętności, ale w każdym razie te ich działania potem przyniosły taki duży udział czy napływ młodzieży chociażby do tych partii powstańczych, które walczyły z zaborcą w 1963 roku.
Kobieta polska jest wiecznym, nieubłaganym i niewyleczonym spiskowcem, twierdził w czasach powstania styczniowego rosyjski publicysta Mikołaj Wasylewicz Berg, a zaraz po powstaniu listopadowym car Mikołaj w korespondencji z Paszkiewiczem pisał wprost: lękam się kobiet, ten szatański naród zawsze działa poprzez nie. Thank you.
Biżuteria patriotyczna, nazywana także żałobną, była jedną z najbardziej osobistych, a jednocześnie czytelnych form okazywania uczuć narodowych. W zniewolonej Polsce nosiły ją zarówno kobiety, jak i mężczyźni, często podkreślając ją dodatkowo czarnym strojem. Magazyn Mód z 1861 roku zalecał: w przekonaniu naszym odzież żałobna powinna być nacechowana wielką prostotą i powagą. Podobnie z ozdobami. Kosztowną biżuterię, patriotki powinny ją oddać na rzecz powstańców, zastąpiła tak zwana czarna biżuteria, wykonana z rogu czy czarno-oksydowanego srebra i stali. Wykorzystywano w jej tworzeniu motywy martyrologiczne lub religijne – kajdany, koronę cierniową, serce, krzyż. Kobiety demonstrowały swoją postawę właśnie przez noszenie biżuterii, a czas tuż przed powstaniem styczniowym, czyli lata 1861-62, ukształtowały kanon symboliki patriotycznej. Wynikał on po części z zakazu noszenia żałoby narodowej, mówi mistrz płatnerski i metaloplastyk Krzysztof Panas.
Wykonywano po prostu biżuterię. Coś takiego, co było można nosić na szyi, na ręce. Charakterystyczna cecha tej biżuterii. No wiadomo, biżuteria no to z metali szlachetnych, kamieni szlachetnych się składa. Natomiast biżuteria patriotyczna, same materiały, z jakich to było wykonywane, no to owszem, były też złote i srebrne, ale często było zrobione z żelaza, z miedzi, z brązu, z rogu, z hebanu czarnego. Bo chodziło o to właśnie, żeby udokumentować, że to jest żałobna, że jednak mimo wszystko. I ta biżuteria się między innymi też charakteryzowała tym, że były pewne symbole. Na przykład krzyż, serce, kotwica. Krzyż symbolizował żałobę i odrodzenie. Serce, miłość, kotwica, nadzieja. Te symbole były na tej biżuterii stosowane. A tak jak mówię, techniki były przeróżne. Na przykład łańcuch z krzyżem. I łańcuch był wykonany z czarnego rogu, nie z metalu. Krzyż na przykład był zrobiony też z bawolego rogu czy z hebanu. Były też popularne krzyżyki robione z olchy, z gałązek z miejsca bitwy, Olszynka Grochowska. To było bardzo ciekawe. A z takich ciekawostek jeszcze to między innymi, kto wykonywał tę biżuterię. Między innymi był taki pan Patek w Szwajcarii, który robił słynne zegarki. On też robił biżuterię patriotyczną. No, w Polsce było dużo wykonawców, Warszawa przede wszystkim, Kraków, ale i w mniejszej miejscowości tak samo robiono, tak, bo tak jak mówię, nie wolno było nosić żałoby, w związku z tym się nosiło biżuterię. Tak samo jak ze strojem polskim był zakazany, noszony tam żupan, kontusz, wysokie buty. Ale i tak nasi to się nie dawali, więc nosili oczywiście.
Osoby wysoko urodzone fundowały powstańcom właśnie te biżuterie.
Oczywiście, na przykład podczas powstania i po powstaniu, na przykład bardzo popularne były pierścienie i sygnety. I te pierścienie, oprócz funkcji takiej podstawowej jako biżuteria, no to miały funkcję stanowiska czy rangi. Także to miał różnorodną funkcję. Były takie bogate panie, które, że tak powiem, fundowały no tym biedniejszym tą biżuterię, bo nie każdego na to było stać.
Ta biżuteria stała się bardzo popularna, ale nie każdy mógł sobie na zakup takiej biżuterii, przynajmniej na samym początku, pozwolić. Potem jak już się panie zaopatrzyły, no to te biżuterie nosiły bez przerwy. I podobno, kiedy miał się odbywać pogrzeb pięciu, to pewna zamożna szlachcianka przekazała dość dużą sumę na przygotowanie takiej biżuterii przez jednego z kupców. No i każdy, kto brał udział w pogrzebie, mógł sobie taką biżuterię po prostu zabrać.
Pojawiły się takie dosyć duże krzyże, które nosiły między innymi kobiety na piersiach. Z czego one były robione?
Jeżeli chodzi o tą biżuterię patriotyczną, to przede wszystkim chodziło o kolor. Materiały były różne. Były nawet żeliwne, czy żelazne, stalowe, brąz, srebro emaliowane na przykład na czarno. Bo to jest kwestia nie tyle materiału, co, że tak powiem, no, wykończenia, jaki to ma kolor i co tam jest na tym krzyżu. Oprócz tego łańcucha, no to jest jeszcze korona cierniowa, jest jeszcze herb korony Litwy, czyli pogoń. To często właśnie było na sygnetach, na pierścieniach, na broszkach. A jeszcze orzeł, był orzeł biały. Bo była taka ciekawostka, że ten orzeł biały za cara to miał być umieszczony na tym dwugłowym cesarskim orle. I nasi robili właśnie samego orzełka, tylko sam orzełek. To było, że tak powiem, no w sumie karalne, nie wolno było tego nosić, ale to nasi się nie szczypali tam z tym i obchodzili to, ile się dało.
Za noszenie symboli z białej pticej na krasnym fonie groziły surowe kary policyjne. Na biżuterii grawerowano różne napisy.
Boże, chroń Polskę, no to wie pani, to różne napisy, daty. Były też jeszcze z popiersiami, na przykład kościuszki księcia Józefa, ale to wcześniejsze.
W ręku trzyma pan pasek, klamrę.
Klamrę do pasa, taką patriotyczną powiedzmy. Środek stanowi kopia oryginalnej broszki powstańczej. Jest z napisem Boże, zbaw Polskę.
W centralnym punkcie jest właśnie orzeł.
Oto to jest pas i na pasie jest napis spięty klamrą.
Takie broszki to nie tylko mężczyźni, ale też u kobiet się pojawiały.
Oj, oczywiście to mówimy o biżuterii, ale oprócz biżuterii jeszcze było mnóstwo przedmiotów typu klamry do pasa, spinki do koszuli, zapinki do krawata. Po prostu przedmioty użytkowe. Też właśnie z symboliką taką narodową. I oprócz takich znanych pracowni złotniczych, które wytwarzały tą biżuterię patriotyczną, było mnóstwo warsztatów, chociażby takich, które zajmowały się metalem. Więc oni robili tanie rzeczy i to można było nabyć czy takie drogie u złotnika, albo można było na targach, można było po prostu kupić taką tanią biżuterię. Ale chodziło o to, żeby mieć coś takiego.
Ze słońca wykonywali pierścienie i pasyjki z włosia. Sięgano często po metale nieszlachetne. Najpopularniejszym i najłatwiej dostępnym było żelazo. Wykonywane z niego pierścienie, naszyjniki, krzyżyki i brosze miały dwojakie znaczenie. Z jednej strony świadczyły, że nosząca je osoba oddała wszystkie kosztowności ojczyźnie, a z drugiej stanowiła dowód, że Polacy kochają się w żelazie, to jest wyżej cenią wolność niż skarby.
Strzelcy wraz nad nami orzeł biały, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg. Wnet z naszych strzelb piorunem zagrzmią strzały, a lotem kul kieruje zbawca Bóg. Więc gotuj broń i kule bij głęboko, o ojcu wróg, magnetów ostrz stal. Na odgłos trąb twój sztuciec bierz na oko, hej, baczność cel i w łeb lub w serce pal. Hej, trąb, hej, trąb, strzelecką trąbką dal, a kłuj, a rąb i w łeb lub w serce pal. Hej, trąb, hej, trąb, strzelecką trąbką dal, a kłuj, a rąb i w łeb lub w serce pal. Rósł liściem bór, więc górą wiara strzelcy. Masz w ręku broń, a w piersiach święty żar. Hej, Moskwa tu, a może tu wisielcy. Od naszych kul nie schroni kniaź ni car. Raz przecież już zabrzmiały trąbek dźwięki. Lśni polska broń, jak złotych głosów łan. Dziś spłaci łzy sióstr matek i wdów jęki. Hej, baczność cel i w łeb lub w serce pal. Hej, trąb, hej, trąb, strzelecką trąbką w dal. A kłuj, a rąb i w łeb lub w serce pal. Hej, trąb, hej, trąb, strzelecką trąbką w dal. A kłuj, a rąb i w łeb lub w serce pal.
Biżuteria rozczarna, powstańcza, suknia żałobna są w posiadaniu 51. drużyny harcerzy Żuławi, przekazuje podharcmistrz Maciej Kilarski, komendant szczepu Żuławów.
Od początku lat 80., kiedy powstała pierwsza drużyna Żuławi, jak ją zakładałem, była właśnie osadzona w tradycji powstania styczniowego. Czyli mieliśmy i nazwę, i pieśń drużyny, i tradycje właśnie osadzone w czasach powstania styczniowego. Żuławi to był taki oddział utworzony przez Francuza, Franciszka Rochebrina, sierżanta armii francuskiej, który tutaj w Krakowie uczył fechtunku, uczył języka francuskiego przed samym powstaniem. No i jak się okazało, że młodzież już w samym 62 roku, po wypadkach w 61, nawet wcześniej, nie chce się uczyć języka, wolałaby uczyć się właśnie fechtunku i spraw wojskowych. No więc on jako żołnierz twierdził, że pewnie na tym więcej zarobi pieniędzy i dając lekcje stricte jakichś spraw militarnych. I w ten sposób właśnie z jego wychowanków powstał trzon oddziału żołów śmierci, znaczy między innymi właśnie i z Rzeszowa też wywodzili się, bo tutaj Tomkowicz był Moszyński. Oni właśnie akurat zjawili się w Krakowie, gdzie poszyli sobie mundury według projektu Rożbrina. No i potem pojechali do Ojcowa i byli członem właśnie tego oddziału żołów śmierci, gdzie tam nastąpiła rekrutacja. Było ich tam około 180, no ale prawie wszyscy wyginęli w bitwie Miechowskiej 17 lutego 1963 roku.
W drużynie, którą pan prowadzi, to nie tylko są w niej chłopcy, również dołączyły do niej dziewczyny.
Tak, no mamy właśnie dwie drużyny 51, bo jest właśnie drużyna dziewcząt, no i drużyna chłopców. No drużyna dziewcząt może nawet troszkę lepiej działać, jakoś lepiej się potrafią zebrać może te dziewczyny, no ale właśnie obydwie nawiązują do powstania styczniowego, no a w szczepie mamy jeszcze oprócz tego drużynę całkiem niedawno założoną księcia Józefa Poniatowskiego, no ale to troszeczkę, że tak powiem, inna epoka, no ale też chodzi tutaj o patriotyzm i o postawy takie propolskie.
Mówiąc o kobietach powstania styczniowego, wspominamy biżuterię, którą również nosiły, demonstrując swoje właśnie przekonania patriotyczne, swoją postawą.
No tutaj się można odwołać, bo państwo mogą sobie z łatwością obejrzeć sceny właśnie filmu Machulskiego Szwadron, kiedy córka tego właśnie Peter Silve, tego, który był tam zarządcą majątków, no w zasadzie z rodziny niemieckiej, ale pewnie połowa rodziny była polska. Więc córka jest pokazana w stroju z okresu żałoby narodowej, w takim typowym stroju żałobnym, no i ma broszkę właśnie z orłem polskim i jeden z tych oficerów mówi do niej, znaczy rosyjskich, którzy tam w tym dworze byli goszczeni, że za takie dodatki, no to wysyła się na Sybir. Druga taka sytuacja jest w filmie właśnie Wierna rzeka, kiedy też tej Salomei, która tego księcia przechowywała u siebie, odrywa jeden właśnie z oficerów rosyjskich broszkę też z orzełkiem od kołnierza sukni. No i potem no ten, który się zakochał właśnie w niej, ten Rosjanin, tą broszkę woził w czapce. Po prostu, no nie, także jako taki talizman, no w sumie no, związany z tą, w której się kochał. No i wracając do tej całej historii właśnie tej biżuterii patriotycznej, to od 60 roku praktycznie, od pogrzebu generałowej Sowińskiej, żony właśnie generała Józefa Sowińskiego, który poległ na Szańcach Woli we wcześniejszym powstaniu w 1831 roku, no to wtedy już właśnie kobiety warszawskie, bo to rzecz się działa w Warszawie, nosiły różne dodatki patriotyczne. O tym nawet pisał właśnie Berg, czy pisali inni urzędnicy rosyjscy, carscy, że nawet mężczyźni właśnie mają poprzypinane jakieś tam orły polskie, kobiety właśnie są w łańcuchach i tak dalej. No oczywiście te łańcuchy to nie były łańcuchami żelaznymi, tylko to była bardzo lekka biżuteria wykonana z ebonitu. Jest to rodzaj jakiejś tam żywicy i tak dalej, odpowiednio tam spreparowane, więc to jest bardzo lekkie, no ale zewnętrznie barwione na kolor czarny i wygląda bardzo ciężko, jak prawdziwe kajdany. Czyli te bransolety były właśnie w formie ogniw kajdan, gdzieś tam na rękach noszone, czy jakieś często były dopinane właśnie jakieś znaki religijne, czyli tam wiara, nadzieja, miłość, te symbole religijne, no nie wszystkie miały same orły. No oczywiście, czy pierścionki z orzełkami i dla kobiet, i dla mężczyzn.
Wracamy do zastępu 51. drużyny Żuławi. W waszym posiadaniu jest suknia, jedna suknia, jeżeli chodzi o żałobę narodową?
No mamy dwie suknie uszyte właśnie przez mamy naszych harcerek, no wiele lat temu. No i te dziewczyny właśnie w tych sukniach często tam towarzyszą mnie podczas jakiejś tam prelekcji, czy w ogóle występują na rekonstrukcjach historycznych. Właśnie w sukniach z okresu żałoby narodowej, no miały na początku te konstrukcje drewniane pod spodem, jakieś tam z patyczków różnych, ale niestety się połamały w ogniu walki i zostały same suknie, już nie ma tych. No ale one też właśnie mają takie dodatki, mają krzyże, tak jak mam w zbiorze właśnie u siebie z napisem Warszawa 1861, tam 25, 27 lutego i 8 kwietnia. To są właśnie daty manifestacji patriotycznej, więc to są kopie tego krzyża. Mają broszki właśnie z orłami noszone pod szyją. No w sumie no takie te dodatki są chętnie oglądane przez innych, bo są wiernie zrobione jako repliki. No i sądzę, że są ładne.
Na biżuterii powstańczej pojawia się też słowo pamiątka. Dla nas w tym momencie to niezrozumiałe słowo, bo kojarzy się z pamiątką z jakiegoś miejsca, ale tu ma zupełnie inne znaczenie.
Tak, to jest pamiątka wydarzenia, czyli tych manifestacji, kiedy właśnie polegli ci pierwsi zabici, czyli właśnie na krzyżu jest napis pamiątka dnia 25-27 lutego 1861 i 8 kwietnia 1861, czyli jest właśnie pamiątka tych wydarzeń, kiedy właśnie wojsko rosyjskie zaczęło strzelać do tłumu, który był zgromadzony na placu.
Czarne paciorki kobiet polskich nazywano polskimi łzami, a konfederatka i czamara stały się strojem powstańczym. Żałobnym strojem próbowano wymusić na zagranicy, by przyjrzała się sprawie polskiej. Noszenie czarnych sukien, biżuterii powstańczej i agitacje patriotyczne to nie koniec działań kobiet na rzecz powstania styczniowego i samych powstańców, dodaje Alina Woś.
Kobiety się organizowały, powstawały komitety niewiast polskich. No, one miały różną strukturę, natomiast ich działalność opierała się przede wszystkim na kwestowaniu, na wspieraniu mężczyzn, no i zajmowały się też przemycaniem dokumentów. Kobiety często pełniły rolę kurierek, ponieważ często to były młode, piękne dziewczyny. Przeczytałam gdzieś takie zdanie, mężczyzna to zdanie wypowiedział, które bardzo mi się podobało, że jedna z tych kurierek była piękna jak wiosenny poranek. Czyli taka dziewczyna drobniutka, delikatna, pewnie na początku, kiedy to powstanie wybuchło, nie budziła podejrzeń. Być może dlatego udało się im tak dużo tych dokumentów przemycić. Zresztą przemycały nie tylko ważne dokumenty, ale także broń, także ubrania dla powstańców. No miały takie swoje sposoby, ponieważ nosiły szerokie suknie, mocno marszczone w talii. Dlatego też pod tymi krynolinami różne rzeczy można było ukryć. Opisywane są takie przypadki, że czasami kobiety tak się obwieszały bronią, że wręcz do powozu nie dawały rady wsiadać. Miały też takie swoje sposoby, żeby na przykład dostarczyć powstańcom żywność czy też konie. No wiadomo, żywność wiozło się na wozach, ale zawsze można było zaprząc czwórkę koni, a wrócić dwójką koni. I dwa konie zostawały w ten sposób w rękach powstańców. Z jednej strony wiadomo, że się narażały, ale z drugiej strony jakby przewidywały, co się może wydarzyć. No a przecież wiedziały, że mają na utrzymaniu dzieci, mają, no mężowie często walczyli albo byli zaangażowani w działalność konspiracyjną, więc znajdowali się poza domem. Natomiast cały ciężar prowadzenia tego domu, opieki nad dziećmi, spoczywał na kobietach. No często to były arystokratki, więc w tym jeszcze pomagała służba. Czasami ta służba była wtajemniczona, czasami tylko częściowo, bo wiadomo, że jedni dokonywali bohaterskich czynów, a drudzy donosili. No i za taką działalność antyrosyjską można było zostać skazanym albo na więzienie, albo na zsyłkę. I nikt się nie liczył z tym, że kobieta na przykład miała małe dzieci, bo są takie przypadki, kiedy na przykład kobieta została aresztowana, małe dziecko zostało w domu bez opieki i na przykład to dziecko umierało, pozbawione właśnie matczynej opieki. To są przykre takie doświadczenia, prawda? A propos tej konspiracyjnej działalności, to ja może tutaj taką ciekawostkę jeszcze powiem, ponieważ w Rzeszowie działał taki komitet niewiast, który został założony przez Amelię Jachlową z Gokiertów. I bardzo mało wiemy o tym komitecie, ponieważ należały do niego prawdopodobnie żony urzędników. A wiadomo było, że urzędnicy dwa razy surowiej byli karani za działalność taką właśnie wywrotową swoich żon czy też krewnych. Dlatego też kobiety dbały o to, żeby te wszystkie dokumenty albo zostały zniszczone, albo nie trafiły w niepowołane ręce, więc bardzo mało o tym komitecie tak naprawdę wiemy. Ale no i taki działał, także warto to zaznaczyć i zauważyć. Mamy taką piękną historię anonimowej kurierki, która miała na imię Wanda i tak naprawdę no nie wiemy, jak tak naprawdę się nazywała. Czy to było jej prawdziwe imię, czy to był jakiś pseudonim, tego nie wiemy. W każdym razie przybyła do medyki, ponieważ miała przenieść meldunek, informację o tym, że broń nadejdzie, ale jako narzędzia rolnicze. Oczywiście, żeby ten dokument, ta informacja nie dostała się w niepowołane ręce, Bandzia ukryła ten dokument w buciku. Ten bucik miał podwójną podeszwę, podobno angielski szewc specjalnie dla niej te buciki wykonał. No i faktycznie Bandzia przyniosła Roskę, to znaczy nie przeniosła, bo tak naprawdę ta historia skończyła się tragicznie, ponieważ ona została schwytana, prawdopodobnie ktoś na nią doniósł. Została schwytana, próbowano wymusić na niej zeznania, była bita, doprowadziło to do jej śmierci, ale ktoś wtajemniczony wiedział, że ta informacja znajduje się właśnie w tym buciku, zdjął już z martwej nóżki ten bucik i zaniósł na miejsce. Także informacja do odbiorcy dotarła. Nawet po śmierci Bandzia wypełniła swoją misję. Tutaj warto by było pewnie powiedzieć o rodzinie Emilii Hojrysiowej. To była wdowa po mistrzu stolarskim, miała 4 córki. Emilkę, Julię, Teodorę, Helenkę. Były to dziewczynki od 9 do 20 lat. Najmłodsza nazywana była Beszkiem Konspiracyjnym. No i te dziewczynki pomagały matce w wydawaniu pisma Ruch. Te gazety były składowane na strychu. I dziewczynki miały taki sposób, żeby w razie czego te dokumenty czy te gazety zniszczyć. W razie rewizji 16-letnia Teosia miała zawsze pod ręką świecę. I w razie czego miała tą świecą przyświecić tak, żeby dokumenty się zapaliły, a tam obok tych dokumentów znajdował się także worek z prochem. Miało dojść do wybuchu, do pożaru. No oczywiście wszyscy się domyślamy, że Teosia miała tego nie przeżyć, ale była gotowa na takie poświęcenie. Jest też taka historia zanotowana, że doszło do rewizji w domu właśnie sióstr Hojrysiowych. I co się okazało? Kiedy matka została aresztowana, dziewczynki spodziewały się rewizji w mieszkaniu, dlatego też postanowiły ukryć dokumenty. No można je było wynieść tylko w jeden sposób, przez okienko w spiżarni. Przez to okienko mogła się zmieścić, mogła przedostać się jedynie najmłodsza z tych sióstr, zwana właśnie tym Beszkiem Konspiracyjnym. I co się okazało? Faktycznie wszystkie dokumenty wyniosła, ponieważ na zapleczu jakby brama nie była obserwowana, a siostry spuszczały ją na powrozie przez to okno. I to miało miejsce kilka razy, to nie była taka jednorazowa akcja, ale oczywiście wszystkie dokumenty udało się uratować. No historia skończyła się tak, że siostry w końcu zostały aresztowane. Podobno to aresztowanie nastąpiło w Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy siostry jechały wozem do tego więzienia, patrzyły w okna i widziały zapalone choinki, rodziny gromadzące się przy tych choinkach. I podobno jedna z dziewczynek się nawet ucieszyła, bo stwierdziła, że może wreszcie uda się spędzić święta z mamą, bo przecież mama była w więzieniu. Także no nie było rozpaczy, nie było płaczu, tylko taki jakiś spokój. Skąd tyle siły? No, pewnie dlatego, że to były takie ciche bohaterki, które z godnością i z takim heroizmem znosiły swój los.
I jak się okazuje, kobiety w każdym wieku były oddane sprawie powstania, o czym świadczy los najmłodszej cichej bohaterki Florci Krzyckiej.
Córka lekarza z Lublina w momencie wybuchu walk miała około 6 lat. No, 6-letnie dziecko no, za bardzo pewnie nie rozumiało powagi sytuacji, ale Florcia widocznie musiała być no, taka nadwiek dojrzała. Ojciec Florci, lekarz, przyjmował u siebie bardzo często ludzi związanych właśnie z konspiracją, z rządem narodowym. Jako lekarz nie budził pewnie podejrzeń, no bo przecież w domu lekarza ciągle pojawiają się obce osoby, które szukają pomocy medycznej. Ale też ci ludzie, którzy tam przybywali, przynosili ze sobą ważne dokumenty. Te dokumenty nie mogły wpaść w niepowołane ręce, bo to by przyniosło albo zesłanie, albo więzienie, albo śmierć naprawdę wielu, wielu ludziom. Dlatego też pan doktor razem ze swoją córką mieli takie miejsce, w którym te dokumenty w razie rewizji można było ukryć. W sieni znajdowały się takie drzwiczki do pieca. I w normalnych warunkach Florcie się tam ciepło ubierało, ona wchodziła, bo jako najmniejsza mogła tam swobodnie wejść. Ona wchodziła przez te drzwiczki, wspinała się na górę, tam znajdowały się cegły, które były troszeczkę poluzowane i tam znajdowało się takie miejsce, gdzie te dokumenty można było ukryć. Ale niestety pewnego jesiennego wieczora, takiego chłodnego, słotnego, pojawiła się rewizja niezapowiedziana. Pan doktor zdążył jedynie wyrwać córeczkę z łóżeczka w koszulinie, także zupełnie była nieubrana, miała bose stópki i dał jej dokumenty. Ona te dokumenty przycisnęła do piersi, no ale było ciemno. Weszła przez te drzwi, nie udało się jej wspiąć na górę, więc się przytuliła do ściany jak najdalej od tych drzwiczek. Ci ludzie, którzy dokonywali rewizji, szaleli, zrywali obrazy, niszczyli meble, ale niczego nie znaleźli. W złości opuścili mieszkanie, ale doktor wiedział, że taka rewizja za chwilę może się powtórzyć, dlatego dziecka z tego ukrycia nie wyciągał. No i co się okazało? Faktycznie miał rację. Ci Moskale za chwileczkę wrócili. No i znowu zaczęła się rewizja, zaczęło się niszczenie sprzętów, mebli i w pewnym momencie taka rozbita lampa rzuciła światło właśnie na te drzwiczki. Jeden z oficerów chwycił za szablę, włożył szablę właśnie tam do tego otworu i zaczął nią energicznie wymachiwać w prawo i lewo. No ale niczego tam nie znalazł, dlatego też w końcu żandarmi opuścili to mieszkanie. Lekarz nie miał odwagi tych drzwi otworzyć, ponieważ w blasku właśnie tej rozbitej lampy dostrzegł niewielką stróżkę krwi. No ale w końcu pewnie się przemógł, odważył się, drzwi otworzył i co się okazało? Florcia przeżyła, ale miała mocno pocięte nóżki, wyszła zziębnięta, mocno przyciskała do piersi te dokumenty, bo wiedziała, jaką one miały wartość. 6-letnie dziecko z pociętymi nóżkami ani nie pisnęło. To musiała być dopiero odwaga i heroizm. Niestety wkrótce potem Florcia zachorowała i zmarła. Także poniosła najwyższą ofiarę, ofiarę z życia własnego.
Thank you.
Tym smutnym przykładem udziału kobiet w powstaniu styczniowym kończę to spotkanie. Z kobietami powstania styczniowego spotkamy się za tydzień o tej samej porze. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Małgorzata Iwanicka.